problem z głowy.
Wanda Wasilewska. Dziś w audycji z moją gościnią, psychoterapeutką Sabiną Sadecką, porozmawiamy o wpływie traumy na głos. PTSD po polsku oznacza zespół stresu pourazowego. Jest to zaburzenie psychiczne powstałe w wyniku doświadczenia lub bycia świadkiem traumatycznych wydarzeń, np. wypadków, przemocy czy wojny. Objawia się m.in. koszmarami, unikaniem i wzmożonym napięciem. Według badań przeprowadzonych w Polsce i za granicą, których celem było analizowanie zależności pomiędzy stresem pourazowym a uzależnieniem, wykazano, że około 80% osób uzależnionych doświadczyło w swoim życiu przynajmniej jednego traumatycznego doświadczenia. Ponadto około 60% uzależnionych od alkoholu doświadczyło różnego typu przemocy o charakterze interpersonalnym. W porównaniu z osobami nieuzależnionymi nadużywający substancji doświadczyli pierwszej traumy we wcześniejszym wieku. Jak twierdzą specjaliści, ma to istotne znaczenie w kształtowaniu się osobowości i relacji z innymi. Może powodować kumulowanie się traum i ostatecznie stawać się przyczyną występowania innych zaburzeń.
Nasz głos to jest coś, co wyłania się i wyłoniło się dla każdego z nas w relacji. Niemowlę zaczyna się komunikować nie ze ścianami, nie ze światem nieożywionym, ono zaczyna się komunikować z tymi, którzy wchodzą w relacje z nim. I gdy ono zaczyna coś wokalizować, mruczeć, piszczeć, na swój taki niemowlęcy sposób przywoływać, to dostaje odpowiedź. I ta odpowiedź może przyjść z punktu dostrojenia do tego dziecka, wyregulowania opiekuna tego dziecka i tym samym wyregulowywania tego, co się dzieje w tym dziecku, albo z takiego punktu przerwania więzi. Czyli wiesz, jak gdyby myśleć o tym naszym wyłanianiu się naszego pierwszego głosu jako jakimś tańcu, albo takim nawet kołysaniu, że ten opiekun nas kołysał, on mógł nas kołysać w ramionach, ale mógł też nas oczywiście kołysać głosem. I dla niektórych z nas to było doświadczenie błogie, ale też pobudzające, wiesz, sprawiające, że zaczynaliśmy lepiej się komunikować, nawet jeżeli jeszcze nie było w tym słów, a dla niektórych to mogło być bardziej doświadczenie znikania, niewidzialności i samotności. I pewnie część z nas też doświadczyła i tego, ale wiesz, głos wyłania się przede wszystkim w relacji i poprzez relacje i również to wszystko, co będzie działo się z naszym głosem w dorosłym życiu, będzie bardzo mocno związane z tym, do jakich ludzi będziemy mówili, kogo będziemy słuchali, kto jest przy nas, gdy mamy powiedzieć o czymś bardzo trudnym, na ile siebie wpuścimy poprzez swój głos do tej drugiej przestrzeni, przestrzeni drugiego człowieka. Bo wiesz, my możemy się komunikować naszym głosem w pełni i myślę, że ty jako osoba od zawsze związana właśnie z radiem, z mikrofonem, w ogóle z nagrywaniem historii ludzi, pewnie to wiesz, ale jak wiesz, jak masz inne zdanie, to też będę go bardzo ciekawa, że ludzie są w stanie wyrażać się w pełni, gdy są w takim zaufaniu do drugiego człowieka, czują się bezpiecznie, czują się też w zaufaniu do siebie i czują się bezpiecznie sami ze sobą i mają takie poczucie, że ktoś nie odrzuci też tych ich takich trudnych części, że wtedy ten głos płynie, on jest taki, jeszcze on jest ładny czy brzydki, to w ogóle są jakieś dziwne kategorie, wiesz, no korynowej naszego takiego ocennego analitycznego mózgu, czy części mózgu, ale no przede wszystkim ten głos może sobie wypływać, być przyjmowany i też ja mogę przyjmować czyjś głos w pełni. Więc jestem ciekawa, co ty zaobserwowałaś, jak rozmawiałaś przecież z tysiącami ludzi.
Zaobserwowałam taką ciekawą w moim odczuciu rzecz. Jeżeli czuję, że jeszcze ktoś nie zaufał mi, to czy mówi z grzeczności, że tak, że się zgadza na rozmowę, oczywiście na jego warunkach, to na przykład mówi, powiedzmy, z takim natężeniem, wyczuwam, że wchodzi w zaufanie po prostu, a jeżeli nie, to jest taki wycofany, bardziej cichy, taki bardziej szemrzący.
Ja myślę, że głos naprawdę zdradza Po pierwsze, zdradza przeszłość, bo to przecież dzięki mózgowi mówimy. Bez mózgu byśmy nie mówili, bez tych naszych bardzo wyjątkowych ośrodków związanych z mową, ekspresją, tak dla człowieka wyjątkowych. No, nasz mózg jest organem historycznym i on, wiesz, to co jest dzisiaj, jak mówimy, jak się ruszamy, będzie bardzo związane z historią. I to taką historią, którą częściowo pamiętamy, a częściowo nie pamiętamy. Nie rozumiemy, czemu tak jest, że na przykład jest nam trudno się odezwać na zebraniu rodziców. Albo, wiesz, jestem świetną mówczynią dla moich studentów, a potem przychodzę do radia i jest po prostu zablokowanie, wstyd, dosłownie takie zamilknięcie, z którego jest mi trudno wyjść, nawet jak ktoś mówi, a przecież nie będzie stresująco. Więc głos jest tak niezwykłym narzędziem, myślę, samopoznania, nie wiem czy narzędziem, takim kanałem samopoznania, jak i poznania w psychoterapii, bo on nas mocno łączy z czyjąś przeszłością, pokazuje nasze najpiękniejsze zasoby, jak i również takie punkty wewnętrznej dezintegracji, to znaczy takiego wewnętrznego pokawałkowania i już od razu wyjaśniam, o co chodzi, że, no wiesz, wyobraź sobie człowieka, który jakoś tam sobie wzrastał w swoim życiu, no ale pojawiło się coś, co nie pozwoliło mu tak harmonijnie iść w tym rozwoju dalej. Na przykład przeżył jakąś gwałtowną żałobę po rodzicu. Albo był, nie wiem, przedszkolaczkiem, wybuchła pandemia i został odizolowany od swojego opiekuna na 2 miesiące, bo opiekun był w Chinach. Albo, nie wiem, pojawiła się jakaś choroba w systemie rodzinnym. No i teraz ten człowiek sobie wzrastał, ale równocześnie no, coś się bardzo mocno zmieniło, co przytłoczyło jego układ nerwowy w taki sposób, że niektóre procesy rozwojowe tej osoby musiały przyspieszyć, musiał na przykład się zrobić naddojrzały za szybko, ale wiesz, tam gdzie jest naddojrzały ktoś, to psychika jest tak ułożona, że tam, gdzie masz te nadwytężenia, to jest też jakiś rodzaj po drugiej stronie spowolnienia i bycia młodszym niż się jest. Czyli gdzieś taki mały człowieczek musiał być starszy niż był, tak emocjonalnie był starszy niż metrykalnie, a gdzieś musiał być młodszy. I mam wrażenie, że nasz głos, jeżeli się z nim zaprzyjaźnimy i będziemy go obserwować, on pokazuje to, te części nas naddojrzałe. Na przykład ja idę na zajęcia ze studentami psychologii, jestem cała po prostu, wiesz, w mojej sile, jestem taka mądra, tak mi się ten mój głos podoba. Oczywiście to ironicznie mówię, ale to...
A dlaczego nie ma się tobie podobać swój głos?
Bardziej bym powiedziała o takim zakochaniu w swoim głosie, ale masz rację, to jest może rzeczywiście do przytulenia to, że może się też komuś podać swój głos. A potem mam partnerowi, partnerce powiedzieć, nie podoba mi się to, co zrobiłeś, potrzebuję, żebyś, nie wiem, informował mnie wcześniej o takich decyzjach, czy informowała, i mam taki głos takiej niemalże 3-letniej dziewczynki. Więc zobacz, ten głos, nie dość, że on w tu i teraz nam coś o tobie pokazuje, czy o mnie, to on też, gdy jesteśmy w takim intymnym kontakcie ze swoim głosem, uważnym kontakcie, to on nam też pokazuje coś o nas na linii czasu, że ja jestem i taka. I te dwie mnie, one się czasami naprawdę nie mogą spotkać. To taka zalękniona, wiesz, zawstydzona, błagająca o wysłuchanie albo błagająca o uwagę. I ta część dynamiczna, sprawcza, nauczycielka. Myślę sobie, im dalej jestem w tym obszarze psychologii i psychoterapii, że człowiek ze względu na to, jak bardzo w trakcie jego rozwoju wpływa na niego środowisko, bo człowiek się rodzi naprawdę z niedojrzałym układem nerwowym. Tak niedojrzałym, że gdyby po urodzeniu je zostawić gdzieś, no to dziecko nie ma absolutnie żadnej szansy przetrwać. Mijają lata i to dla niektórych funkcji mózgu, czy w ogóle w funkcji naszych człowieczych, to czasami musi być kilkanaście lat, a może i nawet dziesiątki lat, żeby one dojrzały. Więc wiesz, mózg jest cały czas, na mózg cały czas wpływa otoczenie, inni ludzie, zdarzenia, inne głosy, inne dotyki i w sumie nie jest możliwe, myślę, żebyśmy nie doświadczyli jakiegoś poziomu dezintegracji. Właśnie dlatego, że jesteśmy tak czuli na te wpływy zewnętrzne, Wiesz, róża, która rośnie, też jest czuła na wpływy zewnętrzne, w tym sensie, że jeżeli będzie podlewana jakąś, wiesz, nie wiem, wodą z toksynami, to tak może w ogóle nie wyrośnie, albo gorzej wyrośnie. Ale u człowieka ta czułość na te różne zakłócenia z zewnątrz, no, to jest kwestia przeżycia, bo dziecko ludzkie musi się nauczyć czy dostosować do świata, do którego się urodziło. I ten świat może być różny w zależności z kim się wychowujesz, co robisz, czy jest pandemia, czy jest wojna. Więc tak sobie pomyślałam, z jednej strony, to, no, trudno powiedzieć, czy to dobre, czy złe, i wiem, że to w ogóle nie o to chodziło, ale że to jest wręcz niemożliwe, żebyśmy nie mieli takich punktów delikatności, wiesz, słabości. I równocześnie myślę sobie, że naprawdę piękna praca nasza wewnętrzna zaczyna się, jak zaczynamy to uznawać. I na przykład, wracając do tego naszego głosu, widzimy momenty w naszym głosie, kiedy tracimy grację. Wiesz, jako osoba, która też, no, zarabia na życie ucząc innych, to jest tak niezwykłe, że ja, a równocześnie tak trudne, że wiesz, mogę mieć świetny wykład, świetne slajdy, mogę mieć praktykę i trafię na grupę, w której dostrzegę w moim odczuciu ocenne spojrzenie, znudzenie, to, co teraz wszyscy mamy pod ręką, czyli patrzenie w telefon. I ja już widzę, jak ten proces takiej gracji, wiesz, w tym, jaką melodię ma mój głos. Czy to tempo nie jest takie żołnierskie, że po prostu chcę wam powiedzieć, tylko będę jakoś w interakcji z innymi. No właśnie, że to wszystko się trochę zaczyna zwijać, kurczyć, napinać. I to nie jest tylko metafora, bo dosłownie napinają mi się mięśnie w szyi, krtani robi się cała napięta, zaczyna mi się napinać przestrzeń wokół ust i ja tracę grację. A jeszcze, wiesz, będąc wokół głosu, wokalizacji, to również zaczyna mi się napinać przestrzeń wokół uszu i ja w tych momentach nie dość, że mówię w sposób bardziej nerwowy i komunikuję tym moim uczestnikom, studentom, że no cóż, mój mózg właśnie wszedł w tryb przetrwania, to jeszcze gorzej ich słyszę. Albo słyszę tylko takie, wiesz, mam filtr nałożony wtedy i tylko słyszę te takie wzdechnięcia, nudy. I czasami, ja wiesz, już po latach tego, to ja sobie tak siłą wyobraźni ustawiam w tej grupce tych studentów takiego wymyślonego studenta, który tak się do mnie uśmiecha i mówi: powiedz mi o tym więcej. Albo to jest typowe przy wystąpieniach publicznych, że się zaleca, żeby znaleźć chociaż jeden układ nerwowy, który jest zainteresowany tym, co mówimy. No i to czasami ratuje, ale wiesz, to jak ja widzę tą automatyczną utratę gracji, to czasami sobie myślę, no nie, naprawdę, naprawdę, znowu mnie to spotkało. Część z nas, ze względu na traumy, szczególnie traumy relacyjne, może mieć paniczny lęk przed swoim głosem w tych rejestrach, które są takie bliżej strukturyzowania, troszkę dyscyplinowania, trochę kontraktowania z dorosłego, że to jest, ja na przykład jestem świetna w przekazywaniu wiedzy, ale jak muszę coś, wiesz, skonfrontować, powiedzieć o jakichś konsekwencjach, na przykład, no, jak ktoś przychodzi na terapię notorycznie 30 minut spóźnione, to już widzę, jak mój głos trochę dygocze, czy słyszę wewnętrznym uchem, że ten mój głos się usztywnia, albo ja przyspieszam. I jeszcze mi się wydaje, że druga osoba to słyszy, więc się robi takie, wiesz, sprzężenie zwrotne tak naprawdę w mojej głowie może tylko, które nakręca tą utratę tej takiej głosowej gracji. Zaczynam się stresować jeszcze bardziej. Stresuję się swoim głosem, mój stan wewnętrzny, tak zwany autonomiczny stan psychofizjologiczny się zmienia, to jeszcze bardziej wpływa na głos. I wiesz, jeśli nie wezmę właścicielstwa takiego mojego osobistego nad tym, co wychodzi w tych trudnych momentach z moim głosem, to mogę sobie potęgować zestresowanie i mogę naprawdę oddalać się od tego, kim chcę w danym momencie być, bo w jakimś, wiesz, absolutnie skrajnej kontynuacji takiej sceny, no to ja się tak wkurzam, na przykład hipotetycznie, że wychodzę z tych zajęć.
Na początku padło słowo trauma. Jak trauma, przeżywanie traumy wpływa na sposób mówienia, na głos w ogóle, na jego barwę, na jego urodę?
Pierwsze to trochę przywołam to, co padło, czyli to, że trauma rozwojowa, ta, która się dzieje w pierwszych latach życia, trauma relacyjna, to jest taka, która niekoniecznie musi się wydarzyć w pierwszych latach życia, ale generalnie jest związana z jakąś taką bardzo przytłaczającą rzeczywistością interpersonalną, którą, wiesz, którą przeżywamy, no to ona będzie najczęściej w tym naszym głosie przejawiać się poprzez jakieś wewnętrzne rozczłonkowanie. Nie, że jestem taki i taki, i czasami jak ja nawet to wiesz, jak rozmawiam z ludźmi na terapii, to słyszę: o mamo, w ogóle nie znam tego głosu. Skąd on wychodzi wewnętrznie? Ile ten głos ma lat? Do kogo ten ktoś tak naprawdę mówi, gdy mówi takim na przykład, wiesz, omdlałym, takim pozbawionym w ogóle sprawczości i siły głosem? Więc trauma rozwojowa i głos to oczywiście nie tylko, ale przede wszystkim rozczłonkowanie, które też może się przejawiać tak, że nauczyłam się głosem koić agresywnego, nieprzewidywalnego opiekuna albo partnera. I mam taki swój głos na sytuacje, w których czuję się zagrożona ze strony drugiego człowieka. Jestem wtedy taka trochę transująca czy transujący, taka, wiesz, że tak jakby usypiam impulsy agresji wobec mnie. I najczęściej osoby, które mają taki sparentyfikowany głos, mają też głos dziki, taki, w którym są wściekłe, w którym jak już wiesz, im się uleje, to już im się tak ulewa, że już nie ma co zbierać. Więc to jest w ogóle też ciekawy wątek terapeutyczny, słuchać tych głosów, które były przeznaczone może kiedyś do mojego awanturującego się rodzica, a może był też jakiś głos, który nie miał szans się pojawić, bo byłam w takim, dorastałam w takim stresie i dopiero jak mam 40 lat, to odkrywam, że ja się wściekam i że mam wtedy jakiś głos. I wtedy mogę być sama przestraszona tym głosem. I wiesz, i człowiek robi taką, powiem brzydko, cofkę w rozwoju czy w terapii, bo on nie chce tego, bo się boi. Ale równocześnie, żeby zaszła integracja wewnętrzna, to ten głos dla innych ludzi i ten głos mojej złości, mojego sprzeciwu, one powinny się chociaż zacząć spotykać, przybliżać. Ja muszę, no właśnie znów to powtórzę, wziąć jakoś właścicielstwo na to, że jestem i taka, i taka. Ale generalnie głos a trauma to też jest często takie coś, że głos nie mógł, czy impuls zwokalizowania czegoś, który pojawił się w moim układzie nerwowym, w moim ciele, nie mógł zostać dokończony. Nie mogłam krzyknąć po pomoc, gdy ktoś mnie atakował, bo na przykład napastnik mnie, no nie wiem, podał mi jakąś substancję, czy tam wiesz, zakrył mi usta dłonią, nie mogłam krzyknąć. Impuls zostaje niedokończony. A ten niedokończony w systemie nerwowym impuls, on sobie nie idzie, że tak powiem, gdzieś. On cały czas jest w ciele, jest w naszym, tak naprawdę w naszej pamięci i on cały czas bruździ. Mogło być tak, że nie mogłam dokończyć impulsu ataku, bo dla człowieka czasami impuls ataku jest dobrym impulsem, czyli na przykład ktoś mi mówi, nie wiem, jesteś beznadziejnym człowiekiem i ja mogę wtedy mieć impuls powiedzenia, to nieprawda, to jest okropne, co ty mówisz o mnie, ale jestem sparaliżowana, jestem zalękniona, jestem zawstydzona i ten impuls obrony lub ataku poprzez głos nie zostaje zrealizowany. Ciekawym impulsem, jeśli chodzi o głos, który również mam wrażenie, szczególnie no wiesz, w naszej zachodniej kulturze jest blokowany, to jest impuls wypłakania, impuls wyrażenia rozpaczy. To ile w gabinecie psychoterapeutycznym, oczywiście mogę głównie mówić o swoim, ale wiem gdzieś wiesz, będąc na różnych grupowych superwizjach, że nie tylko w swoim, ile tak naprawdę roboty rozwojowej robi to, że ktoś może dokończyć impuls opłakania.
Nie płacz, wszystko będzie dobrze. Nie płacz, dlaczego płaczesz? Zobacz, jaki świat jest piękny.
Bądź wdzięczny. I tu się nakłada trauma prosta i trauma złożona, czyli ta relacyjna i ta jednostkowa, że na przykład umiera mi ktoś bliski, a równocześnie mam ten mechanizm kojenia innych, to jest właśnie ta parentyfikacja, że ja się kimś opiekuję, ten mechanizm, on jest tak po prostu wżarty w moją psychikę, że blokuje swoją własną żałobę, żeby pocieszać innych. A przecież to nie jest tak, że wiesz, jak ktoś nie wiem, umiera, czy wydarza się coś strasznego, to no, wiesz, tylko niektóre osoby mogą odczuwać żałobę i konieczność opłakania czegoś. No nie, no wszyscy możemy ją odczuwać. Nie? Ale jeśli mam w sobie ten mechanizm właśnie parentyfikacyjny, to będę blokował to opłakanie również dlatego, że w parentyfikacji odcinam się od swoich potrzeb i swoich uczuć. Czyjeś potrzeby i emocje są ważniejsze. Więc w momencie, kiedy ja się dokopuję, że ja mam uczucia i potrzeby, to mogę być w takim wstydzie, że tym bardziej blokuję, wiesz, wszystko, co miałoby wyjść, wszystko, całą ekspresję, jaka miałaby wyjść. A my, jako ludzie, ale też jako ssaki, no, wiele naszej ekspresji dzieje się przez krtań, usta, wiesz, w sensie my po prostu jesteśmy wokalizującymi cały czas ssakami. Więc z jednej strony właśnie to systemowe ułożenie, z którym wzrastam, czy wiesz, jakoś pojawia się w mojej relacji, w którym się okazuje, że ja nie mogę pewnych rejestrów głosu uzewnętrzniać, bo system by tego nie zniósł. Moja rola jest na przykład wszystko mieścić. A z drugiej strony taka bardziej trauma prosta, czyli właśnie czy miałam okazję się obronić, czy miałam okazję się no, zaatakować tego, kto potrzeba było go zaatakować, czy miałam okazję coś opłakać, czy miałam okazję do końca pójść za impulsem sięgnięcia po pomoc. Bo to też jest nasze ssacze bardzo, nawet nie tylko ludzkie, że gdy jestem w opałach, no to na przykład daję mruczeniem, to akurat może nie zawsze człowiek, ale daję jakoś znać innym członkom mojej, tam wiesz, watachy, czy no, innym ssakom, że jest niebezpieczeństwo, niech przyjdą mnie ochronić. I nie wiem, czy to, no ty na pewno to widziałaś, jak ssaki chronią się nawzajem. Jak są na przykład dwa psy, które w domu mogą być po prostu nienawidzą się, ale jak wychodzą na spacer i któryś zewnętrzny pies przeatakuje tego mniejszego, to ja to widziałam po prostu setki razy, że ten większy po prostu broni. Wiadomo, no dzisiaj wiesz, nie wyczerpiemy tego tematu, ale chciałabym, żeby słuchacze zarejestrowali i może poreflektowali to, że nasz stres, on się może w różnych częściach naszego ciała odkładać. Na pewno przez to, że właśnie jesteśmy tymi wokalizującymi ssakami i tak bardzo jako ludzie jesteśmy też relacyjnie no, jakoś uzwojowani pod komunikowanie się, to nasz stres będzie się odkładał w krtani, będzie się odkładał w języku. Język jako mięsień bardzo mocno w cudzysłowie składuje pamięć traumatyczną. Tak naprawdę obszary mózgu odpowiedzialne za język, no ale to de facto wychodzi, że język. Wiesz, ile osób w skrajnym stresie ma nie tylko problem z mówieniem, czy w ogóle wiesz, wyrażaniem się, ale z jedzeniem, połykaniem. Tu już pójdę dalej. Język, ale też wszystko, co się dzieje, wiesz, wokół naszych ust i te mięśnie, które zawiadują naszymi szczękami, że wiesz, ludzie w skrajnym stresie mogą nie móc otworzyć ust. I to też się zdarza też z takimi rzeczami terapeutycznie, czy i pracowałam i o nich słyszałam. No i tu już wspomniane wcześniej, również stres odkłada się w naszych uszach, że my rzeczywiście nie słyszymy wszystkiego, co jest do nas mówione. Więc wiesz, te wszystkie takie teksty do uczniów, czy ty mnie w ogóle słyszysz, nie uważasz na lekcji? Dzieci, jeśli są w stanie, w trybie przetrwania, w skrajnym rozregulowaniu, one mogą naprawdę nie słyszeć dźwięków ze spektrum jakby ludzkiego głosu, zwłaszcza takiego wysokiego, a generalnie w szkole uczą bardziej kobiety nadal, więc może jeszcze ten niski, męski to dziecko by usłyszało, ale tego wysokiego nie. Bo ewolucyjnie bardziej nam się opłacało w stresie słyszeć dźwięki zbliżającego się, pomrukującego niedźwiedzia. To było dla nas to zagrożenie kiedyś. Na różne sposoby się ten czy stres, czy trauma i przede wszystkim nasza historia w naszym głosie mogą odkładać. Również oczywiście jąkanie, ściszanie głosu, podwyższanie i właśnie odwrotnie, taka krzykliwość, tempo mówienia, ale też komunikowanie się bez patrzenia na osobę, chociaż co jakiś czas, do której coś mówię, takie wiesz, takie, że okej, z mojej krtani coś wypływa, ale oczy dają zupełnie inny, taki zdezintegrowany przekaz, to jest często w skrajnym stresie i tu wiesz, zrobię taką klamrę, utrata gracji, znów to powiem, utrata gracji w tym, jak mówimy, w stosunku do tego, jak normalnie mówimy.
Czy są jakieś ćwiczenia, jak można wesprzeć, nie wiem, sposób artykułowania?
Oczywiście są też specjaliści od głosu i tutaj wiesz, i laryngolodzy, i logopedzi. Ale jeśli mamy podejrzenie, że jest coś psychogennego, coś takiego, wiesz, związanego z emocjami, z naszą przeszłością, w tym, jak mówimy, i też jesteśmy może nawet zaniepokojeni tym, co wychodzi w tych naszych obserwacjach naszego głosu, to ja bym powiedziała, że na początek, w danym momencie, kiedy widzę, że coś się dzieje wewnętrznie z moim głosem, warto się na nowo zorientować w tu i teraz. Bo mój głos, który się zmienia tak drastycznie i czuję, że to nie do końca ma, wiesz, związek z tym, co się dzieje, no bo to, że mi student tam wzdechnął czy ziewnął, no to umówmy się, że dla dorosłego człowieka to nie jest jakieś zagrażające, no, dla nikogo może, ale my się na to rozregulowujemy, to pierwsze, co możemy zrobić, to zupełnie, w ogóle nie jest to związane z głosem, a z naszymi zmysłami. Pozwólmy naszemu mózgowi dostać jak najwięcej informacji, że dziś jest dziś, a nie to wczoraj, które ewidentnie wypływa poprzez ten głos, który utracił grację. Czyli wiesz, rozejrzeć się na boki, ale też fajnie się zorientować w górę, spojrzeć na dół, można sobie, wiesz, dotknąć faktury stołu, przytulić się, też w ogóle orientowanie jest często, warto, żeby było wspomagane też uruchamianiem ciała, które jak je dotkniemy w tu i teraz, to znowu mózg dostanie sygnał, jest teraz, a nie ten moment, kiedy miałeś 4 lata, była akademia w przedszkolu i się posiusiałeś. I śpiewałeś i w pewnym momencie się tak zestresowałeś, że się posiusiałeś. Dziś jest dziś. To jest ważna informacja, którą układ nerwowy musi dostać, żeby coś z tym głosem mogło się delikatnie zacząć przesuwać. Drugie, i znów nie ma to nic wspólnego z głosem, a bardziej z naszą taką pracą wewnętrzną, uznanie tego, co jest. Jestem w tym momencie zestresowana. Może właśnie coś się dzieje na świecie, albo w mojej firmie, albo w mojej rodzinie, albo w ogóle w moim zdrowiu takiego, co będzie wpływało na to, no, na wszystko we mnie, a głos będzie to odzwierciedlał, więc myślę, że to wcale nie jest tak, że my mamy ten głos naprawiać. Te obserwowanie tych naszych wewnętrznych dezintegracji, momentów przytłoczenia, to wcale nie jest przykaz od świata, że ty masz coś z tym zrobić. Masz to zauważyć i uszanować. Teraz jestem w momencie osłabienia. Coś puszcza. Wiesz, mózg przestaje mieć to poczucie, że musi coś naprawić. Tylko uznaje, okej, jest jak jest. Głos jest jednym z potężniejszych narzędzi samoregulacji. Świadome, powolne wokalizowanie. Mruczenie. I to takie z brzucha, nie takie, wiesz, tutaj z polików. Nie, takie po prostu strzewi. Cudowne, nie?
Absolutnie.
Tak. Śpiewanie. Tak jak dla ciała taniec jest niezwykle wyregulowujący, to można powiedzieć, że śpiew to jest taki taniec bez no, takiego dynamicznego ruszania się, bo oczywiście też się ruszamy i to właśnie jest wyregulowujące. Wzdychanie. Ziewanie. I to takie ziewanie z taką głośną wokalizacją. Takie, dokładnie. Wszystkie takie, wiesz, odgłosy, które będą sprawiały, że będzie wibrować nam tutaj. Bo te wibracje są niezwykle regenerujące, regulujące, absolutnie, uwalniające. I to wiesz, także niech przyjdzie ta wibracja i niech potem ciało jeszcze to dokończy. Co jest za tym? Może za tym ciało chce krzyknąć. Może chce ruszyć w górę, a może chce się położyć, czyli takie, wiesz, używanie wokalizowania w takiej intencji, żeby to coś odblokowało w układzie nerwowym. Połykanie. Mimo, że oczywiście możemy to używać no, w kontrze do siebie, czy przeciwko sobie, jeżeli bezrefleksyjnie jemy, spożywamy jakieś substancje i cały czas tak, wiesz, kompulsywnie coś przyjmujemy, ale mam coś ważnego do powiedzenia, czeka mnie coś naprawdę istotnego, mogę z jednej strony mruczeć, czyli żeby to wychodziło, wiesz, te różne napięcia ze mnie, albo przynajmniej się rozprzestrzeniały po ciele, one wcale nie muszą wyjść, one po prostu potrzebują więcej miejsca, ale mogę też, wiesz, wziąć sobie szklaneczkę wody, powoli pić, być świadomym tego połykania. Miękki język. To jest w ogóle niesamowite, jak nasz język potrafi się napiąć. W ogóle taka, wiesz, higiena, nie tylko języka na zasadzie mycia języka, tylko zacząć, jakim on jest w stanie, czy on mógłby być mięciutki przez moment. To, wiesz, samo w sobie jest takie, nie? Nawet sobie wyobrazić takie coś, że język może być taki mięciutki.
A jak to sprawdzić właśnie?
wiesz co, to się interoceptywnie, tak jakby nie musisz nawet dotykać tego
Teraz
języka, tylko
właśnie
pozwól, żeby
dotknęłam.
on sobie tak po prostu spoczął tam, gdzie chce spocząć. Wiem, że tam logopedzi mają, że to on musi spocząć na górnym podniebieniu.
Tak jest.
I ja miałam takie też doświadczenie, że jak spoczywa na dole, to też jest to przyjemne, przynajmniej dla mnie, wyregulowujące, więc niech spocznie tam, gdzie ma spocząć u was, ale niech on tak właśnie jak taki kocyk, nie? Się tam ułoży. Jest też takie świetne ćwiczenie, które uwielbiam. Słuchaj, weź sobie, patrz, wyobraź sobie, to jest w ogóle ćwiczenie od Imke Hansen, takiej mojej nauczycielki, od której się szkoliłam. Wyobraź sobie, że mamy tutaj łąkę dmuchawców przed sobą. I teraz postaw kciuk, niech będzie łodyżką dmuchawca, a u góry kciuka są te, wiesz, te piórka. I teraz po prostu z takiej dosyć rozsądnej odległości, ale żeby czuć to, co zaraz zrobimy, dmuchaj w środek kciuka i wyobrażaj sobie, że te wszystkie piórka odlatują. Czujesz?
Czuję, ale fajnie.
Co czujesz, jak sobie tak?
Taką w ogóle lekkość.
To jest, słuchaj, tajny przepis na lekkość. Ja dokładnie tak samo mam. Za każdym razem. To jest lekkość, czasami też senność, ale jeżeli jest lekkość i senność, to znaczy, że jest jakiś rodzaj relaksu. Zabawa głosem. Wiesz, odważenie się na to, żeby ten głos nie był tylko do poważnych spraw, uczenie, terapia, mówienie moim dzieciom, że powinny oszczędzać, tylko niech ten głos się śmieje. Niech ten głos będzie też naszym kanałem kontaktu ze spontanicznością. Bo jak mamy kontakt ze spontanicznością, to naprawdę zdrowiejemy i zajmujemy więcej przestrzeni. Głos to jest nasze narzędzie wyodrębniania się spośród naszego systemu rodzinnego czy z rodzinnego systemu. W relacjach to jest nasz kanał wyodrębniania i myślę, że naprawdę to jest coś, co warto poznać i właśnie zaprosić do swojego życia bardziej świadomie, bo biorąc właścicielstwo nad swoim głosem, tym jaki on jest w danym momencie, ja naprawdę mogę zobaczyć, kim jestem. A jak widzę, kim w danym momencie jestem, to mogę się tak nie zlewać, ani aż tak nie oddalać od innych ludzi.
Leczenie zespołu stresu pourazowego w połączeniu z leczeniem uzależnienia od środków psychoaktywnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest możliwe w poradniach zdrowia psychicznego oraz w oddziałach dziennych. Wymagane jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatry. Ja wymienię tutaj kilka wybranych placówek, m.in. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego Katarzys przy ulicy Kurnickiej 24, Jeżyckie Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Litewskiej 8. Między innymi zapewnia opiekę psychiatryczną i psychoterapeutyczną, indywidualną i grupową, a także Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego 24. Sabina Sadecka, Wanda Wasilewska, dobrego tygodnia, do usłyszenia.